Dzień dobry, tu Paweł Loroch. Zapraszam do mojej kuchni. Czym pachnie fleksitarianizm? Rzecz o kurkumie. Dziś rozmawiamy z Kingą Paruzel, finalistką MasterChef, autorką kilkunastu książek kulinarnych. W dzisiejszym odcinku ugotujemy rozgrzewającą, słodką, acz ostrą, pełną indyjskiej kurkumy, zupę na bazie mleka kokosowego i kapusty pak choi. Partnerem cyklu jest marka Kamis. Podcast dobrze przyprawiony. Dzień dobry, Kingo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, moja masterko.
Dzień dobry, cieszę się, że tu jestem.
A nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Spotkanie z legendą telewizyjnej sztuki kulinarnej. Tak odbieram spotkanie właśnie z tobą.
Tak duże słowa, czuję się zawstydzona.
O, i przecież to ty przecierałaś szlaki w modnym dzisiaj kierunku bycia, no, gwiazdą mediów kulinarną. Ty byłaś w tym pierwszym rozdaniu, w pierwszym legendarnym MasterChefie, który, no, wywołał dreszcze u wszystkich jedzenie miłujących.
Tak, tak to się wszystko zaczęło. Ale nie miało się tak zacząć, bo ja naprawdę nie chciałam brać udziału w tym programie. Dopiero mój mąż i przyjaciele zachęcili mnie do tego, bo jeszcze zanim program się zaczął, ja już prowadziłam swój blog kulinarny, na którego skrzynkę dostałam zaproszenie do udziału w nim.
To i wypatrzyli cię producenci.
Oni, chyba większość osób gotujących wtedy w Polsce, właśnie w ten sposób szukali i te osoby właśnie w ten sposób zostały zaproszone do udziału w tych castingach.
I dopiero ty wraz z koleżankami i kolegami rozkręciliście tę ogólnopolską modę na gotowanie,
tak,
na starania upublicznienia swojego talentu w tej sprawie.
Wiesz co, ja nigdy nie myślałam, biorąc udział w tym programie, że to jest na taką skalę. Nawet będąc w nim, nie miałam świadomości, naprawdę nie miałam świadomości, że to będzie aż tak wyglądać. Teraz, kiedy patrzę z perspektywy czasu, bo to już ponad 8 lat od emisji pierwszego odcinka, to widzę, jak ten kulinarny świat poszedł do przodu, jak social media, które jak gdyby dają nam też tą rozpoznawalność, się rozwinęły. Teraz mamy o wiele więcej dostępności do wszystkiego.
Kto 8 lat temu pomyślałby o podcaście?
Dokładnie. Ja dzisiaj mówiłam, że to jest cudowna sprawa połączyć zmysły. Bo gotując, łączymy zmysły i aby zachęcić ludzi do gotowania, ja staram się to robić poprzez fotografię kulinarną.
Tak.
Bo jestem wzrokiem w stanie zachęcić do wypróbowania przepisu. I tak sobie pomyślałam, że cudowne jest to, że teraz przez słuch jesteśmy w stanie zrobić to samo. Jeżeli zachęcimy te osoby do gotowania, to oni mają w swoim arsenale kolejne zmysły, jak dotyk, zapach i węch. Dotyk, zapach i smak.
Ale węch też jak najbardziej jest istotny. Wszystkie zmysły winny być stymulowane, żeby osiągnąć pełnię satysfakcji kulinarnej. Cudownie, że widzę ten żar w twoich oczach. Czy już ci mówiłem, że się zakochałem?
Dziękuję. Ze wzajemnością. Ja czuję, że wiesz, jedziemy w tym samym garze, jesteśmy gotowani po prostu.
Tak jest. Jeszcze jak to wszystko podsypie złocistym pyłem kurkumy, zrobi się naprawdę magicznie. Moja droga, reprezentujesz dzisiaj hasło, które nie dla wszystkich jest jasne. Wstęp MasterChefowy mamy za sobą, ale tematem naszego posiedzenia jest mało znane hasło fleksitarianizm. Kojarzę z takim numerem dyskotekowym sprzed lat, gdzie było sexy flexi. To jest coś w tym rodzaju?
Wiesz co, ci powiem, teraz się zaśmiałam, bo kiedy myślałam nad tytułem książki, który był dosyć oczywisty, bo książka moja najnowsza nazywa się właśnie Fleksitarianizm, też sobie się śmiałam w duchu sexy flexi.
Tak.
Fleksitarianizm nie jest pojęciem nowym, ale w naszym kraju zdecydowanie dopiero słyszymy o nim, mam wrażenie, że większość z nas odżywia się w ten sposób.
Flexi, czyli elastyczność, tak?
Tak. Jest to
flexibility po angielsku.
Dokładnie, jest to elastyczny wegetarianizm.
Polega
na tym, jest to styl jedzenia, który faworyzuje warzywa i owoce, a minimalizuje spożycie mięsa.
Aha, bez radykalizmu.
Dokładnie, dlatego okrzyknięty jest jedną z najlepszych diet na świecie, bo tutaj nie ma reżimu. To jest taki styl życia, który daje pełną dowolność. Jeżeli masz ochotę na ten kawałek mięsa, to zjedz go, ale musisz też być przy tym świadomym konsumentem. Musimy wiedzieć, co stoi za danym produktem, kto go stworzył, gdzie on był tworzony, sezonowość. To wszystko jest bardzo istotne w tym stylu jedzenia.
Czyli fleksitarianin to jest osoba rozbudzona w świadomości ogólnej kultury kulinarnej, w której się znajduje, wartości poszczególnych produktów, czyli mądrość, mądre podejście do kuchni.
Dokładnie. I do stylu jedzenia, bo popadamy w różne diety popularne.
Radykalizmy.
Dokładnie. A jedynie elastyczność daje nam poczucie stabilizacji.
No to ładnie i myślę, że oswajasz nas gwałtownie z tym hasłem, czyli możemy sobie pozwolić na zachowanie własnych upodobań, preferencji, ale poparcie tego wszystkiego wiedzą, taką uczciwie zdobytą.
Tak, musimy wiedzieć, że ten ziemniak jest stworzony przez tego rolnika i on właśnie z naszej polskiej ziemi jest najlepszy. Wiemy, że ta kura w dobrych warunkach zniosła cudowne jajka i wybierajmy naprawdę produkty świadomie. Wiemy, co stoi za produktem, co stoi za tym, żeby planeta była lepsza, bo jednak musimy dbać o to, co nam daje, bo to jest nasze jedzenie.
Ależ to ładne, tak sobie wyobrażam, że ty jako fleksitarianka mogłabyś być właściwie negocjatorem konfliktu między mięsożercą a wegetarianinem, bo boli mnie brak porozumienia między tymi dwiema grupami, a ty, zdaje się, jesteś łącznikiem między nimi.
Ja też odczuwam tą taką dziwną rywalizację, tutaj nawet w kierunku wegan, którzy nazywają potrawy pod kątem nazw, które już znają, czyli
tak,
mamy wegańskie flaczki,
wegańskie kiełbasę.
Dokładnie.
Po co to?
Ja uważam, że to
jest wyraz tęsknoty za czymś, czego się wyrzekają.
Nie, ja uważam, że to dla wielu osób jest odpowiedź, jak szukać przepisów. Skoro ja nie mogę jeść niektórych produktów, to w ten sposób wiem, że to jest produkt w 100% roślinny i będzie w pewnym sensie jego odpowiednikiem. Wiele razy uważam, że kuchnia roślinna w ogóle daje niesamowity popis kreatywności kulinarnej.
Zakładając, że przyprawy to też rośliny.
To przede wszystkim rośliny.
No właśnie. No, dobrze, tylko zastanawiam się, czy to jest być może też taka furtka, a w sumie jak będę z wegetarianami, to nie będę jadł mięsa, a z mięsożercami to będę jadł. Czyli to jest taka najbardziej wygodna postawa. Chociaż, nie, tu prowokacyjnie pytam, bo tu jest ta wiedza kluczowa.
Dokładnie. Wiesz co, ja myślę, że większość z nas już odżywia się w ten sposób, jednak minimalizujemy spożycie mięsa, bo wiemy, jakiej ono obecnie jest jakości.
Oj, obawiam się, moja droga Kingo, że żyjesz w takiej bańce ludzi, którzy są zafascynowani jedzeniem i starają się mnóstwo o nim wiedzieć, ale średni Polak o jedzeniu z całą sympatią i miłością do narodu wie o jedzeniu bardzo niewiele.
Dlatego naszym zadaniem jest szerzyć tą wiedzę i informacje na temat produktów, smaków i możliwości, które mamy. Aha. Ja jestem po to i po to mamy właśnie social media, żeby nieść treść. I ja cały czas szukam wszędzie treści, a nie tracę czasu na miejsca, gdzie jej nie ma.
To skoro tak przepięknie zrymowałaś, że mamy nieść treść, to zapytam, czy każdy kuma, czym jest kurkuma?
Ja myślę, że kojarzymy, że wiele osób już wie, bo jednak jest to bardzo popularna przyprawa, przede wszystkim przyprawa curry. Tak. Składa się między innymi z kurkumy. Niesamowity barwnik, ostryż długi, inna nazwa tej przyprawy.
Jak?
Ostryż długi. Tak, ostryż indyjski.
Mam tu trochę ostryżu zmielonego. No dobrze, ale nie uważasz, że kurkuma jest trochę przyprawą magiczną, niejednoznaczną w swoich aromatach i w działaniu? No,
jest ciężką przyprawą.
Mało tego, przypisuje się jej legendarnie ogrom właściwości prozdrowotnych. Magii co niemiara.
Tak, właśnie jest to jedna z najlepiej przebadanych substancji naturalnych, aha, bo tak ją też można określić i naprawdę ma w sobie cudowne moce, ale uwaga, kurkumina, która jest w jej składzie, jest dopiero wtedy mocna, kiedy połączymy ją z piperyną.
Piperyna!
Pięknie to brzmi, a to po prostu nic innego jak substancja, którą zawiera między innymi pieprz czarny, więc znowu połączenie z pieprzem idealnie. idealnie działa. Pięknie rozpuszcza się w tłuszczach i wtedy te składniki wchłaniamy. Więc my musimy, fleksitarianin, każdy z nas musi czerpać korzyści z jedzenia. To nie jest tylko coś, co zaspokoi nasz głód. To ma nas odżywiać od środka i to jest bardzo ważne.
Ale mówisz o korzyściach, zgadzam się całkowicie, natomiast nie zapominajmy jeszcze o wizji smakosza, który siadając do posiłku nie siada po to, żeby się najeść, ale by doznać.
Tak, kurkuma nie dość, że fantastycznie podkręca kolor jedzenia.
Tak jest, uwielbiamy złoto na talerzu.
Ja też i po prostu ryż zabarwiony kurkumą jest cudowny. Lekka gorzkość, którą daje, to jest też coś, czego szukamy w daniach. I odpowiedni balans z innymi składnikami sprawia, że ta przyprawa jest fenomenalna.
No właśnie, podkreślamy atrakcyjność wizualną, ta złocistość kurkumy. I tu chciałem jeszcze nawiązać do twojej działalności fotograficznej. Jesteś bardzo zaawansowana w fotografii jedzenia. Takie rzeczy jak przyprawy. To temat trudny czy łatwy w fotografii?
Temat piękny. Zobacz, gdybyś teraz wysypał mi na dłonie kurkumę, i na tym ciemnym tle zrobię tylko zdjęcie tych dłoni, to jaka ta przyprawa jest piękna. Nie ma nic piękniejszego niż przyprawy w oczach, na rękach gotującego. To jest coś, co to jest nieodłączne w kuchni. Przyprawy i zioła muszą być. I zawsze mówię, że to jest najważniejszy składnik mojej kuchni.
I oczywiście też trzeba pamiętać, żeby unikać banału w stylizacji. Kiedyś w latach 80. bardzo modne było w wielu restauracjach na rozłożystym talerzu, jeśli spoczywało danie główne, to szef kuchni miał zwyczaj brania na przykład odrobiny pieprzu i dookoła rancik talerza musiał być takim pieprzem zakurzony, prawda? To nie tylko tak prosto. Można fantastyczne kształty, można genialne przejścia kolorystyczne robić. Tak. Znacznie bardziej skomplikowane niż ten rancik.
Fotografia kulinarna, której też się musiałam nauczyć. I to wszystko się zaczęło od Masterchefa, bo mimo to, że pochodzę z rodziny fotografów i od 1929 roku z dziada, pradziada te geny były przekazywane,
ten
ja
talent.
Nigdy nie chciałam pracować w tym. Nigdy. Nigdy. Dopiero w momencie, kiedy program się skończył i ja zobaczyłam, że mój blog w ciągu doby obejrzało 2 miliony osób, to mówię, tu jest ten haczyk, tu muszę zostać, bo teraz telewizji nie będzie, zostanie internet i ja muszę to wykorzystać, to co dała mi telewizja. Jak jestem w stanie zatrzymać tych ludzi przez obraz? I moje zdjęcia na początku były naprawdę fatalne i tragiczne.
Ja też się wstydzę swoich sprzed lat.
Ale wiesz co, ja się ich nie wstydzę, to jest część mojego rozwoju i fajnie się na to
podejście patrzy.
I dopiero teraz widzę, jaką radość mi sprawia fotografowanie jedzenia. Ja już gotując wiem, jak finalnie będzie wyglądać danie. Ja już sięgając po produkt wiem, jaką chcę dla niego stylizację. Ja w ogóle uwielbiam elementy ludzkie na fotografii kulinarnej.
Choćby dłoń.
Dokładnie. To jest coś niesamowitego, co jak gdyby pokazuje, że jedzenie jest dla ludzi.
A wyjaśnij mi jeszcze proszę różnicę pomiędzy fotografią kulinarną, a food designem jako takim. Rozumiem, że food design jest tym wszystkim, co musimy zrobić, nim cyknę zdjęcie.
Otóż nie.
O.
Słuchaj, food design to jest projektowanie kulinariów, a kulinaria to są restauracje, stoliki, serwetki, aranż wszystkiego. To jest wszystko, co związane z gotowaniem. To jest nawet opakowanie na półce, opakowanie produktu, który trzymasz w ręku. To jest food design. Wszystko, co sprawia, że sztuka kulinarna jest sztuką.
A, to teraz rozumiem. I tyczy się to wszelakich utensyliów, produktów, nie tylko finalnego dania.
Zobacz, jak teraz gastronomia idzie w kierunku spersonalizowanego konspektu kulinarnego. Wchodzisz do restauracji i już wiesz, czego się możesz spodziewać. Wiesz, jak jest zaprojektowana. To jest wszystko przemyślane. Od serwetki,
koncepty, menu.
To są już tak przemyślane koncepty. Cudownie przebywa się w takich miejscach. Ja się tego uczyłam na łódzkiej ASP, właśnie w kierunku takim, że też moim ogromnym marzeniem jest mieć kiedyś swoje bistro i robię wszystko w tym kierunku, żeby być w tym dobrym.
Opowiedz, jak niezbędne są w kuchni przyprawy. Bo mówisz o jakości produktów, pochodzeniu, tym, by jajeczko było wyłącznie od szczęśliwej kury. Dasz sobie radę bez przypraw, czy to...
Nie dam sobie rady. Nie dam sobie rady. Po prostu płatki soli, młotkowany pieprz, nasza kochana kurkuma, szafran. Nie jestem w stanie moim umysłem po prostu ogarnąć ilości smaków, jakie dają poszczególne przyprawy. Gałka muszkatałowa, to jest po prostu dla mnie...
Dusza i charakter
ja
każdego
jedzenia. Ja po prostu uwielbiam czuć to wszystko w dłoniach i czasami może trochę taki fetysz, ale uwielbiam wąchać moje dłonie właśnie takie nasiąknięte tymi przyprawami, bo to jest coś cudownego i...
Pewnie. Zawsze jest taki problem, że jak człowiek się wyżywa w kuchni długo i ma takie zaangażowane w tym ręce, to na koniec często mam refleksję, że szkoda mi te ręce umyć. Choć muszę, ale są tym wszystkim, co miałem w dłoniach, z satysfakcją,
tak.
I szkoda tego nie
Albo
czuć.
Albo wiesz, jak jeszcze, to już będzie może tak bardzo ostro.
Dawaj.
No nie wiem, ale ty to może zrozumiesz. Jeżeli mam smak dania na podniebieniu, to już nawet nie chcę pić wody po nim, bo po prostu chcę, żeby ten smak, jak jest doskonały, utrzymał się jak najdłużej.
Rarytasy, żal przepijać, zgoda
tak.
Pełna. Ależ sytuacja. No dobra. Czy ta cała twoja wiedza, którą gromadzisz już od tylu lat, tak wspaniale wszechstronna, ale ciągle w jednej specjalistycznej dziedzinie, masz już ją komu przekazać? Jagna wchodzi z tobą do kuchni? Pytam o córeczkę.
Tak, moje dziecko ma 2 lata i wiele osób, które mnie obserwuje, często pyta się, jak ja to robię, że moje dziecko je warzywa, owoce, bazylię, wszystko je. Jagna je naprawdę wszystko, jest wszystkożercą XXI wieku, czyli po prostu najmłodszym fleksitarianinem w Polsce.
Bo ma to po matce to naturalnie, ale
wiesz
jak,
co, jak to
robię?
Dziecko jest częścią tego, co się dzieje u mnie w domu, w kuchni. Ja mam swój ogród, w którym uprawiamy wiele warzyw i owoców i to jest dziecko, które w wieku 1,5 roku już wiedziało, jak wygląda rukola, rzodkiewka, jarmuż. Umie to wszystko rozróżnić, pokazać, jak wygląda stewia. To jest niesamowite. Patrzymy na takiego człowieka i myślimy, co to dziecko może wiedzieć? Wielu znajomych jest zaskoczonych jej wiedzą, ale to jest to, jak przynosimy, jak jesteśmy, pokazujemy cały etap produkcji. Tak samo jest z jedzeniem. Mhm. Ja mam jedną zasadę w domu, że musi być mnóstwo warzyw i owoców. I na każdym kroku te produkty są. I oprócz tego właśnie zioła i Jagna dokładnie wie.
Ale Jagna ma prawo uczestniczyć
tak,
w tych wszystkich przygotowaniach.
Zawsze uczestniczy.
Dajesz jej tępy nożyk, którym te...
Noża jej jeszcze nie daję, bo jednak jeszcze chciałabym trochę pogotować. A nie wiadomo, by się to mogło skończyć.
Ale jakie zadania dla 2-latki w kuchni są idealne?
Wiesz co, dziecko jest bardzo organoleptyczne i ona uwielbia na przykład bawić się marakują, te ziarenka wkładać i
niech
sprawdzać, jak strzelają.
Okay.
Awokado maślane, więc to jest...
Eksploracja produktów.
Dokładnie. I czy wysypie jej kaszę, ryż i fajnie się tym bawi, miesza w garnkach. Jest naprawdę częściej potem bardzo chętnie i z apetytem wszystko zjada. I nawet wam powiem, że wiele osób było zaskoczonych. Byliśmy ostatnio nad morzem i w pewnej bardzo fajnej restauracji byłam przesympatycznie zaskoczona, bo zamówiłam standardowe fish and chips dla dziecka. Frytki były z ziemniaków domowej roboty, więc...
Nie zmrożonki,
tylko po prostu widać, że były to normalne ziemniaczki upieczone,
rybka.
Fisz to był dorszek,
tak?
Po prostu.
Czy do ciasta dosypano trochę kurkumy, by było złociste?
Złocisto była piękna i na pewno musiała być tam kurkuma.
Ta.
Ale cudownym dodatkiem do tego było naprawdę spora ilość sałaty z sosem vinaigret. Mm-hmm. I moje dziecko pisze, co zjadło sałatę.
Pięknie,
więc,
Jagna się chowa.
Więc naprawdę, jak widzi u mnie na talerzu, to zawsze chce. I to jest, wydaje mi się, że to, co pokazujemy, czy naszym obserwatorom, czy najmłodszym, po prostu siłą rzeczy przez niektórych będzie powielane.
No i bardzo dobrze. Niech są te dobre wzorce powielane jak najczęściej. Niech idą w świat, niech idea fleksitarianizmu rozpowszechnia się po całym terytorium naszej jasnej Rzeczypospolitej. Ciekaw jestem, czy rozgrzewająca zupa z kurkumą ma szansę stać się ogólnopolskim przebojem.
No jasne, że ma. Moje przepisy zawsze mają, więc wiesz, ja jestem niepoprawną optymistką i wierzę w siłę swojego przekazu.
Aha, czyli
kulinarnego.
Rozumiem, że ta zupa, którą mamy dzisiaj na warsztaciku, to jest 100% twój autorski koncept.
Dokładnie tak.
A jak to robisz? Czy to, bo wiesz, zupa jest złożona, bo zaczniemy oczywiście od raptem łyżki oliwy, no ale tu idą konkrety, mamy imbir, czosnek świeży, 2 ząbki, są pieczarki i to brązowe, rzadziej spotykane.
Kremini, cudowne, o orzechowym smaku.
Aha.
I... one są naprawdę dostępne i musimy ich naprawdę spróbować, żeby zobaczyć, czym smakuje wyjątkowa pieczarka, bo jednak mamy trochę zniechęcony ten produkt.
Pieczarka nie robi wrażenia, a jest niedoceniana.
Tak, a to jest jednak bardzo fajny grzybek.
Tak jest. Do tego mamy bohaterkę dnia, czyli pół łyżeczki kurkumy sugerujesz?
Tak, ale wrzucamy to właśnie na gorący tłuszcz, bo tłuszcz uwolni dodatkowe aromaty tych przypraw i to jest najistotniejsze.
Ale to jest bardzo trudna sztuka, żeby przyprawy nie spalić, żeby złapać ten odpowiedni moment, czyli co, nos blisko patelni.
I szybciutko. Aha. Szybciutko. Wysoka temperatura, szybciutko dla przypraw, bo wtedy zrobią się gorzkie i niejakie, a my chcemy ich 100% olejków eterycznych uzyskać w tej zupie.
Chińczycy ze wzruszeniem odnotują fakt, że w twoim przepisie jest ulubiona przez nich przyprawa pięć smaków.
A to nic innego jak goździki, cynamon, kumin, więc...
Czyli to jest troszeczkę taka przyprawa dla leniuszka, bo mógłbym ją złożyć z oddzielnych przypraw, ale... To
ale
jest
wiesz, ja chcę, żeby ktoś naprawdę szybko gotował tą zupę, więc wiesz, po co się męczyć w dodatkowe zadania, mamy gotowy produkt.
Ktoś gotował. Ja będę gotował, moja droga.
To wiesz, ale nie miałeś dzisiaj czasu rano, więc wiesz, taka zupka raz, dwa z takim produktem.
Pewnie. Już chciałem histeryzować, że żyły sobie wypruwam, ale istotnie przepis zapowiada się karkołomnie prosto. Zatem dokończmy. Mamy bulion warzywny. Jak bardzo bym chciał taki bulion mięsny, to mogę?
Jasne, drobiowy najlepszy. Okay. Albo drobiowo-wołowy.
Okej, ale dziś trzymamy się tej ascetycznej warzywności. Mamy tofu.
Tofu.
Nie lubię.
Ja wiem i to jest bardzo ciężki orzech.
To co mi każesz jeść tofu?
Wiesz co ci powiem? Bo tofu jest fajne, jak je odpowiednio potraktujemy i przyprawami, i sosem sojowym. I uwaga, najważniejsze jest dobre odciśnięcie tofu. Mhm. Ja zazwyczaj wkładam dzień wcześniej w lodówce pomiędzy dwa ręczniki papierowe i mocno dociskam, żeby naprawdę pozbyć się nadmiaru płynu, bo one wtedy naprawdę robi się takie gumowe i nijakie, dlatego my go nie lubimy.
No właśnie.
A jeżeli podsmażymy je takie zamarynowane odpowiednio, albo podpieczemy, to jest coś cudownego.
Tak jest. No da się oczywiście tofu uratować, powiedzmy, mówiąc kontrowersyjnie i niezbyt przyjaźnie. Jadłem kilka razy w życiu dobre tofu. Ufam,
ale jeszcze ci przerwę,
że dziś też tak będzie.
Wiesz, że już dostępne jest na rynku tofu wędzone, więc to jest też kolejny bardzo ciekawy smak.
Ale normalnie wędzą tofu, czy tylko jest aromat wędzarniczy?
Aromat wędzarniczy.
Ale
wiesz, jak masz wędzarnię, to
naturalnie.
Spróbować.
Jest sprawa całkowicie legalna. Kontynuujmy paradę składników. Sos sojowy, niezbędny, z pewnością znacznie głębszy od soli w rozmaitych doznaniach. Chili mocno, bo oto łyżeczka. Nie za ostro?
Tak, ostro. Ja lubię.
Musi nas
rozgrzać. Wiesz co, ta słodycz. To zobacz, jak tu będą tańczyć różne smaki. Mamy lekko gorzki smak kurkumy, ostrość chili, słodkość mleka kokosowego, które zaraz tutaj wlejemy.
Mamy pół szklanki.
Tak.
Mleko kokosowe lubimy. Pada pytanie, jeżeli nie znajdę, to co zrobić? Zwykłym mlekiem?
Można lepiej śmietanką, taką trzydziestką, jednak wiesz, tłuszcz jest nośnikiem smaku.
Skąd wiedziałaś, że uwielbiam trzydziestkę śmietankę?
Bo ja też ją bardzo lubię.
Dobra. I bohaterka warzywna, wciąż ekscytująca, tajemnicza, nie wszyscy oswoili, choć powinni, pak choi.
Tak.
Wspaniała kapusta.
Chińska kapusta.
Biało-zielona.
Tak. I tutaj chcę powiedzieć, że jeżeli... Ciężko nam ją zdobyć, a jest cudowna w smaku. Możemy zastąpić ją, uwaga, sałatą rzymską.
Też jest chrupiąca.
Możemy ją zastąpić kapustą pekińską, która też ma mnóstwo wartości w sobie, a o tym zapominamy.
Aha. Ale podkreślmy, ci, którzy nie znają pak choja,
powinni spróbować, a poza tym te osoby, które znają, to zdradzę teraz pewien trik na kapustę.
Poprosimy.
Ja jestem z zamiłowania ogrodnikiem i jeżeli odetniemy dolną część i włożymy ją do wody, to mamy całkowicie odrost rośliny.
Co ty mówisz?
Tak, czyli jesteśmy w stanie produkować sobie pak choja cały czas, po prostu z końcówki.
Tak jak ramię ośmiornicy odrasta.
tego nie wiedziałam.
No ja wczoraj film oglądałem, to wiem. No nieważne, nie o śmiernicy, ale o naszej rozgrzewającej, złocistej od kurkumy zupie. Na tej odrobinie oliwy podsmażam wstępnie przyprawy, wydobywając z nich aromat. Mamy imbir, mamy czosnek, dodaję kluczową kurkumę. 5 smaków, także mamy pół minutki smażenia, bardzo krótko, prawda?
Tak.
I wtedy trach, pokrojone pieczarki.
Pieczarki, tak, żeby się też szybko zarumieniły i jak gdyby przyciągnęły trochę z tego smaku, który dały przyprawy. Jeżeli mamy możliwość, to tutaj też poleciłabym grzyby shiitake. One mają w sobie ten smak umami, który jednak daje nam po prostu szczytowanie w kulinariach.
Tak, jest umami,
są mięsiste, cudowne, więc nie bójmy się nowych smaków i spróbujmy shiitake. Ale jeżeli nie ma ich, to grzyby pieczarki są cudowne.
Dobrze. I ta bida tofu, przepraszam cię tofu, jesteś bardzo miłym serkiem. W każdym razie jest tu tofu, który bardzo potrzebuje...
Wiesz co, jak nie lubisz tofu, to zastąp to krewetkami.
Ale wiesz co, ja się wolę przekonać, niż tak znowuż grymasić. Być może błędnie nie lubię tofu. Pragnę ci, droga Kingo, bezbrzeżnie w tej sprawie zaufać. Tym bardziej, że widzę, że powinienem to tofu skropić sosem sojowym.
Dokładnie.
No
tak.
To trochę smaku będzie miało.
Zobacz, jeszcze, wiesz... Tofu wchłonie jak gąbka cały smak zupy, więc naprawdę będzie coś mięsistego w tej zupie. Yeah. Ja zawsze chcę, żeby w potrawach było kilka tekstur, aksamitność samej zupy, lekko gąbczaste tofu, do tego chrupiąca kapusta. Zobacz, jak to się wszystko cudownie komponuje i w jedzeniu naprawdę to jest bardzo ważne.
Nie mam żadnych wątpliwości. Prę do przodu. Dałem tofu posojowane do garnka. No i kiedy całość się nam zagotowała razem z bulionem, zmniejszam ogień i co? Tu mleko kokosowe.
Tak.
Okej, dosłownie chwila, 3-5 minut, niech to nam się spokojnie pogotuje. Nie dłużej.
Nie dłużej.
Z kapustą pak choi.
Z kapustą pak choi. Ona cały czas ma być jędrna i chrupka, dlatego na sam koniec dajemy warzywa, żeby zachować jak najwięcej po prostu struktury warzyw i tej jędrności i chrupkości. Naprawdę, możemy wrzucić na sam koniec dowolne warzywa, takie jak papryka czerwona, cukinia w słupki, fasolka edamame wydrążona.
Tak, ale im krócej, tym lepiej rzeczywiście.
Im krócej, zawsze dla warzyw, im krócej, tym lepiej.
No właśnie i tu, dzięki temu, im krócej, tym lepiej, zachowamy tę zasadę, o której mówiliśmy na początku, pieszczenia wszystkich zmysłów, bo takie ledwie tylko zblanszowane liście pak choi'a będą jakie? Chrupiące. A to doznanie jest nam niezbędne, razem z kurkumą i innymi składnikami wszystko nam w zupie zagrało, jak w filharmonii. Kingo, mógłbym tak z tobą bez końca rozmawiać o jedzeniu. Dobrze, czyli podsumowując, każdy może być fleksitarianinem. Każdy powinien nim być.
Tak, każdy powinien wiedzieć, co stoi za dobrym jedzeniem.
No dobrze, ale żeby też precyzyjnie zrozumieć fleksitarianizm, tam są jakieś zakazy?
Nie ma. To jest minimalizowanie spożycia mięsa.
Jezu. To dlaczego my wszyscy nie jesteśmy fleksitarianami, skoro to jest pozbawione z zakazów, pozwalające uwzględniać nasze preferencje? W czym szkopuł? Po prostu w wiedzy?
Za często sięgamy jednak po to mięso. Okay. Fleksitarianin taki już na najwyższym poziomie, bo ja sobie w mojej książce ich trochę podzieliłam na 3 stopnie zaawansowania. Ten najwyższy dopuszcza raz w tygodniu spożycie mięsa. Wiesz co, ja myślę, że większość osób wychowana w chrześcijanizmie jak gdyby jest fleksitarianinami, bo zobacz,
postne
na przykład...
Postne dni.
Ja jestem wychowana tak, że zawsze w piątki nie jemy w ogóle mięsa. Z racji tego, że jestem fleksitarianką, w ogóle teraz nie spożywam produktów odzwierzęcych, więc lata temu jeszcze, jak byłam mała, to pamiętam zawsze... Piątki były postne u nas.
No zobaczymy, jak w najbliższy piątek, choć po naszej rozmowie spodziewam się, będę miał ogrom mądrych refleksji Kinga. Bardzo ci serdecznie dziękuję. W Masterchefie byłaś srebrna, ale tu dzisiaj jesteś złota jak kurkuma.
O, jakie piękne podsumowanie. Dziękuję.
I ja dziękuję państwu. Kinga Paruzel i Paweł Loroch rozmawiali o kurkumie. Do usłyszenia.